emocja.
Prawo cytatu.
Dobry wieczór Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie. Dziś jest 14 kwietnia 2026 roku. Dzień ważny, bo to rocznica chrztu Polski i to już 1060. W jakimś sensie można powiedzieć też i początek bytu państwa polskiego, bo państwo polskie związało się z chrześcijaństwem w sposób nierozerwalny i a w każdym razie tak się wydaje, bo pewnie są tacy, którzy ten związek chcieliby bardzo rozerwać. Proszę Państwa, ale ja zacznę od czego innego może. Chociaż jesteśmy w okresie po Wielkiej Nocy, ale ja to tak bym chciał bardzo pokutnie. Mianowicie zacznę od errare humanum est. Mylenie się jest rzeczą ludzką, jak mi napisała jedna ze słuchaczek, żebym się nie martwił, bo proszę Państwa, zorientowałem się i to nie tylko po ostatnim programie, że co nasze spotkanie, to ja się w czymś mylę. Jakiś błąd popełniam, coś się przejęzyczę, coś tam powiem nie tak. Raz to powiedziałem w tym audycji o zegarkach, powiedziałem o ministrze Sztejnie zamiast Szejnie. Bardzo przepraszam. Ostatnio, kiedy mówiliśmy o piekle, więcej światła powiązałem z Wolterem, bo mi tak pasowało i byłem o tym przekonany, niesprawdziwszy. Wcześniej, a to przecież Goethe. No, Goethe, Faust, wszystko do tematu diabelskiego bardzo pasuje. No, ale pomyłka jest. Z kolei, proszę Państwa, w audycji, która się cieszyła no, ogromnym zainteresowaniem pod tytułem Polscy biskupi z karuzeli patrzą na gazę, przekręciłem nazwisko kardynała i kustosza Ziemi Świętej Pierre Battisty Pizzaballa, a powiedziałem Pizzabella, o czym kilka słów jeszcze wypada będzie dodać, proszę Państwa, bo to postać bardzo ważna. Innym razem z kolei w tej audycji zastrzyk bijące serce zrobiłem omyłkę, powiedziałem w miejsce Barbary Skrzypek raz Wrzosek. Oczywiście przejęzyczenie zupełnie nie na miejscu, ale kontekst był taki, że oba te nazwiska padały wymieniane kilkukrotnie, proszę Państwa, więc to takie moje pomyłki. No, chciałem Państwa przeprosić, ale to tylko pokazuje, że program jest na żywo. Innym razem znowu powiedziałem, że areszt w Polsce się orzeka na 3 miesiące. No, do 3 miesięcy, nie na 3, może być na 2. A już nie będę mówił o tym, jak tutaj spostponowałem pisarkę panią Joannę Siedlecką, bo mówiąc Joanna, tam ze 2 razy coś mi się pokręciło i powiedziałem Jolanta, pewnie mając na myśli panią Jolantę Nowakowską, o której też mówiłem, a też w procesie Michnika Gdańskim umieściłem Kuronia, którego tam nie było, a Żary umieściłem troszeczkę tak na Dolnym Śląsku. No fakt, że to pogranicze, ale jednak ziemia, proszę Państwa, Łużycka, Łużyce historyczne. Także widzicie Państwo, nagromadziło się tego strasznie dużo i warto było kilka słów powiedzieć tytułem erraty jakiejś do tego naszego programu i spotkań. Zresztą Państwo mi to też wypominacie czasami i jestem bardzo wdzięczny, bo klubik nam się rozrasta. Przypomnę, klubik to są komentarze, to jesteście Państwo, którzy wpisujecie to na YouTubie, bo nasza audycja w każdą sobotę o 14 na YouTubie się pojawia i wtedy klubik rusza, czyli komentarze. No i jeden z tych komentarzy umieściła osoba, która się podpisała jako Mrs. Jewka. Mrs. Jewka napisała do mnie tak i na prawie cytatu to zacytuję. To była uwaga do audycji Koniec cywilizacji łacińskiej ze znakiem zapytania, która myślę, że się bardzo realizuje w swojej treści. Kto tę treść zrozumiał, ten chyba przyzna mi rację. Ale słuchaczka napisała tak. Chyba nie pijesz do Trumpa i Iranu. Co dla ciebie jest dobrym i etycznym rozwiązaniem, dla innych jest tragedią. Irańczycy tęsknili, czekali na interwencję z zewnątrz. Bardzo się cieszyli, kiedy Trump wkroczył. To było miesiąc temu. No ja nie wiem, czy tak bardzo się cieszyli i czy dalej się tak bardzo cieszą. A Trump zresztą nie wkroczył. Pragnę zauważyć, na razie to się wszystko z powietrza odbywało. Natomiast Mrs. Jewka pisze dalej tak. Do mnie. Źle akcentujesz Izrael i Ukraina. To brzmi może mądrzej, ale nie mądrze, tylko śmiesznie. Jak myślisz, może i w innych sprawach się mylisz? No proszę państwa, czy ja się w tym mylę, to historia pokazuje, czy te komentarze są trafne, czy nie. Natomiast co do akcentowania. To rzeczywiście, no, można akcentować i akcentuje się na drugiej sylabie od końca, ale tradycyjna wymowa umieszcza w słowie Ukraina akcent na kra. I podeprę się tutaj tym, co przeczytałem sobie w internecie, już nie pamiętam gdzie. Taką formę można spotkać jeszcze w starszych nagraniach, tekstach literackich, na przykład u Henryka Sienkiewicza, czy w poezji romantycznej. Oraz w mowie przedstawicieli starszego pokolenia, czyli no, to mnie prawidłowo umieszcza, zwłaszcza wywodzących się z Kresów. Tutaj polecam, proszę państwa, taką moją książkę Przeciw uzbrojonym analfabetom, która troszeczkę o moich rodzinnych korzeniach przynajmniej z jednej strony mówi. No i może to by mogło uzasadnić to, że ja jednak mówię i będę mówił Ukraina. A Izrael też tak będę mówił. Dlaczego? Bo mi się tak podoba. Po prostu. Tak samo jak będę mówił na Ukrainie, a nie w Ukrainie, bez względu na to, co tam rady języka polskiego wykombinowały sobie. Dlaczego tak się dzieje z tym akcentem? Dlaczego on się przesunął? Ano tłumaczą, że to jest pewne ujednolicenie. Że owszem, to starsze akcentowanie, czyli takie, jakie ja stosuję, jest dopuszczalne jedynie jako wariant tradycyjny lub artystyczny. No to proszę potraktować, proszę państwa, do wyboru. Czy artystyczny, czy tradycyjny. Ja w ogóle bardzo dziękuję, że mi ktoś pozwala mówić tak, jak ja chcę. Jeszcze. Natomiast jak już tak bardzo pilnujemy się języka polskiego i zwracamy sobie uwagę, to ja pozwolę sobie pani Jewce powiedzieć też, że tradycyjnie w języku polskim, jak się nie znamy, to zwracamy się jednak do siebie na pan i pani, pani Jewko. A jak dopiero jak się dobrze poznaliśmy i dokonujemy tego przejścia na ty, to wtedy dopiero na ty, bo inaczej jest to po prostu objaw, no, lekko prostacki, mówiąc po prostu. A nasza tradycja to długa tradycja, to tradycja, która ma właśnie ponad 1000 lat i to też dotyczy, proszę państwa, języka. Język jest niesłychanie istotny, a to nie tylko kultura. To tak samo nasze życie społeczne, polityczne, to prawo. Proszę państwa, mieliśmy tego znakomity przykład zaledwie kilka dni temu. Bo nagle okazało się, że słowo wobec jest zupełnie niezrozumiałe dla niektórych w polskim języku. Cóż to może znaczyć wobec? Co to znaczy, że składa się ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej? No proszę państwa, pan Czarzasty oraz różni prawnicy, w tym uznawani za wybitnych i różni chcący zostać czynnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, uznali, proszę państwa, że wobec, to nie wcale tak jak słowniki polskie by chciały, w obliczu, przy, w obecności, tylko że to słowo wobec znaczy w nieobecności. No niesłychane, prawda? Jak to ten język polski się zmienia? Oczywiście w miarę potrzeby. I jestem przekonany, że znajdą się tacy nie tylko prawnicy, już się znaleźli, którzy to potwierdzą, ale również językoznawcy, którzy w nowszych wydaniach języka słownika języka polskiego gotowi będą wpisać, że wobec to znaczy w nieobecności. Szczególnie jeśli chodzi o prezydenta. Tak. I taka właśnie uroczystość wobec Włodzimierza Czarzastego, ale nie wobec Karola Nawrockiego, odbyła się, proszę państwa, niedawno w sali kolumnowej Sejmu. I tutaj można byłoby przejść jakoś do osoby Włodzimierza Czarzastego, bo proszę państwa, do niedawna był to taki sobie polityk, przywódca partii, może o długim rodowodzie, bo wywodzącej się jeszcze swymi korzeniami z PRL-u, w każdym razie na pewno ideowymi, Włodzimierz Czarzasty, ale tak naprawdę postać niezbyt licząca się. A tu raptem urósł on nam na niesłychanie ważną figurę. I to nie tylko dlatego, że to jest marszałek Sejmu, a więc według precedencji druga osoba w państwie, ale dlatego, że zwróciło nań uwagę największe mocarstwo na świecie, mianowicie Stany Zjednoczone. I to w jakiej kwestii? Ano w takiej, że nie tylko chodzi o to, że ambasador Stanów Zjednoczonych, pan Tom Rose, wyklął Czarzastego, ale mnie chodzi też o to, co było wcześniej. Bo najpierw się do niego właśnie zwrócił, żeby to on poparł wniosek o przyznanie Donaldowi Trumpowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, pokojowej Nagrody Nobla. Na co Czarzasty powiedział, że tego nie zrobi, bo Trump na to nie zasługuje. Wtedy jeszcze nie było wojny w Iranie, nie było, proszę państwa, tego, co się dzieje w Iranie. Kilku innych rzeczy nie było. One się stały zaraz potem, jak Trump tego Nobla nie dostał. No ale ambasador bardzo na to nerwowo, jak wiadomo, zareagował. Powiedział, że ambasada zrywa kontakty z marszałkiem Sejmu ze skutkiem natychmiastowym. I tym samym okazało się, że Czarzasty nam wyrósł na niesłychanie ważną postać. Niesłychanie ważną. I nawet bym powiedział pewien autorytet moralny. No bo skoro zwracają się do niego o to, żeby on ten wniosek poparł, a on nie poparł i potem wywołuje to takie oburzenie i Trump tego pokojowego Nobla nie dostaje, to ktoś mógłby pomyśleć, przez Czarzastego pewnie ma duże wpływy. Proszę państwa, w tym wypadku powiedziałbym, że trafiło mi do przekonania, choć muszę powiedzieć, z trudem mi to przechodzi przez gardło, ale powiem tak każdemu, co mu się słusznie należy. Tutaj słowa Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta, który napisał tak. Zacytuję go na prawie cytatu. O ile Włodzimierz Czarzasty jako polski polityk mówi, co uważa i ma do tego prawo, o tyle ambasador powinien być bardziej powściągliwy, bo on reprezentuje Stany Zjednoczone. I wchodzenie w takie polemiki personalne, moim zdaniem, nie przystoi ambasadorowi. No cóż, muszę powiedzieć, że nie powiem, że się nie zgadzam. Ale dzisiaj w ogóle ta polityka przenosi się na Twittera. I politycy, również ci poważni i ci najpoważniejsi, a w każdym razie ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia, na Twitterze szaleją i wypisują różne rzeczy. I o tym też dzisiaj chciałbym powiedzieć, ale Wspomniałem, proszę Państwa, jeszcze tutaj przekręcenie przeze mnie nazwiska Pizza Balla, czyli właśnie łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Ja powiedziałem Pizza Bella. No to co to by znaczyło? Pizza Bella to piękna pizza, tak? A Pizza Balla to jest, proszę Państwa, stare bardzo nazwisko, wywodzące się z północnych Włoch, z rejonu Bergamo. I z tej rodziny pochodzi kardynał Pier Battista Pizza Balla. Proszę Państwa, wielki przeor zakonu bożogrobców, kustosz Ziemi Świętej, i to właśnie jego przecież w Niedzielę Palmową izraelska policja nie dopuściła do czego? Do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Właśnie jego, osobę, która miała chyba największe ze wszystkich ludzi chyba na świecie prawo tam się tego dnia znaleźć. Skandal, wybuch, oczywiście wielki, wiemy wszyscy. Ach, kto pilnuje tej bazyliki Grobu Pańskiego, proszę Państwa, tak przy okazji? Otóż same klucze do bazyliki, osoby, które były w Jerozolimie, to pewnie widziały i wiedzą. Ja to widziałem na własne oczy. Klucze mają dwie rodziny. Muzułmańskie. Obie muzułmańskie. Rodzina Nusejbech i rodzina Judech. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, ale bardzo przepraszam. To po arabsku. Jedna ma klucze, a druga drzwi otwiera i zamyka. I robią to, proszę Państwa, od kilkuset lat. Tak. Bazylika Grobu Pańskiego, Grobu Jezusa Chrystusa, jest strzeżona przez dwie muzułmańskie rodziny od kilkuset lat. Jest cała piękna ceremonia zamykania Grobu Pańskiego, bazyliki, otwierania. Warto to zobaczyć, jeśli ktoś tam będzie. A wewnątrz, kto się zajmuje? No, różne, proszę Państwa, chrześcijańskie wspólnoty, bo są Grecy prawosławni, są Franciszkanie katolicy, są Ormianie, są Koptowie, są Syryjczycy i są Etiopczycy, proszę Państwa. Ja muszę powiedzieć, że byłem na mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie kiedyś o świcie. Przepięknie chorał gregoriański dało się słyszeć. Śpiewali właśnie franciszkanie i wierni zgromadzeni. A potem zaczęli Koptowie tuż obok, nieco konkurencyjnie. To zupełnie inna muzyka, zupełnie inny język, zresztą staroegipski. Zupełnie inne dźwięki. Muszę powiedzieć, że trochę kakafonię to taką tworzyło, ale wrażenie było niesamowite. Proszę Państwa, ale jak już jesteśmy przy kwestii bazylik, to proszę Państwa, w Bazylice Watykańskiej przed swoim wylotem do Algieru papież Leon XIV przewodził modlitwie o pokój. O pokój. I w czasie tej modlitwy potępił, zacytuję, obłęd wszechmocy, który wokół nas staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i agresywny. I powiedział tak, cytuję, dość bałwochwalstwa samego siebie i pieniądza, dość epatowania siłą, dość wojny. Wydaje mi się, że to jakoś wszystko splata się dobrze z tymi naszymi spotkaniami z cyklu Prawo Cytatu, w których mówiłem o kryzysie cywilizacji łacińskiej, o piekle, która jest rzeczywistością. I o tym, co się dzieje w Strefie Gazy, i o tym, jak chrześcijanie powinni na to reagować, choć nie zawsze reagują, bo czasami pozostają obojętni. No cóż, wiemy, że w tym liście kardynał Ryś wzywał, żeby 13 kwietnia udać się do synagog, do bużnic. Nie wiem, na ile się tam licznie ludzie, czy chrześcijanie raczej trzeba powiedzieć, zgromadzili, ale w każdym razie papież Leon XIV udał się w zupełnie inną stronę, więc chyba tego listu po prostu nie czytał, no ale on nie był zobowiązany go czytać, ani za bony, ani w ogóle, choć myślę, że warto, żeby go tak w ogóle przeczytał i też się nad nim zastanowił. Mianowicie papież Leon XIV poleciał dokładnie w tym czasie do Algierii, do kraju muzułmańskiego, ale też do kraju, trzeba powiedzieć, który jest ojczyzną świętego Augustyna. Święty Augustyn był berberem, mówi się, że czarny biskup. No, czarny jak czarny, nie wiem, jaką tam miał dokładnie karnację, ale był berberem, a berberowie mieszkają właśnie w północnej Afryce, od Maroka poprzez Tunezję i Algierię, proszę państwa. Ta wizyta jest pewnym istotnym znakiem. Ale jak już jesteśmy przy papieżu Leonie XIV, to przejdźmy jednak do tych tweetów i do tego mylenia się, które jest rzeczą ludzką. Mianowicie osoba papieża Leona, jak wiadomo, ostatnio nie przypadła do gustu prezydentowi Trumpowi, a zwłaszcza to, co on mówił o tym pokoju. Bo słowa papieża Donald Trump skwitował następująco. Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, iż Iran ma broń nuklearną. To jest pomyłka chyba, bo Iran nie ma broni nuklearnej, bo gdyby ją miał, to by ta wojna zapewne inaczej wyglądała. Proszę państwa, inny cytat z Donalda Trumpa o papieżu. Leon, rozumiem, że to chodzi o papieża, powinien być wdzięczny, bo jak wszyscy wiedzą, był szokującą niespodzianką. Nie było go na żadnej liście kandydatów na papieża. A Kościół umieścił go teraz tam tylko dlatego, że był Amerykaninem. I dalej. W innym twicie prezydenta Trumpa. Najwyraźniej lubi to o papieżu przestępczość. Nie wykonuje dobrej roboty. No, ten good job nie robi tej good job. Proszę państwa, no, te swoje wiadomości prezydent Stanów Zjednoczonych zwieńczył chyba dzisiaj taką grafiką, którą na zasadzie kopiuj wklej przeniósł z Twittera swojego gorącego zwolennika, czy takiego, powiedzmy sobie szczerze, Lizusa, który został zresztą, czy miał zostać jakimś ambasadorem Stanów Zjednoczonych i się tam Trumpowi strasznie podgiwzywał i umieścił Donalda Trumpa no, jako Jezusa Chrystusa w szatach ze światłem padającym z rąk, który uzdrawia chorego, zupełnie jak Łazarz, choć niektórzy politycy lewicy w Polsce w twarzy tegoż chorego dopatrywali się twarzy Epsteina, nie wiem czy słusznie. W każdym razie to się nam jakoś to wszystko, proszę państwa, układa, bo nie wiem czy państwo pamiętacie, jak przed wyborem papieża Leona XIV Donald Trump na swoim Twitterze umieścił swoją podobiznę w papieskiej tiarze, jako papież. No, czy to miało mieć jakiś związek z wyborem, czy to była jakaś sugestia? Nie wiem, trudno mi zgadnąć, czy mrugnięcie do kogoś okiem, że mamy i tę sytuację opanowaną. Potem była kwestia Nobla pokojowego. Nawet Trump go dostał, jak wiadomo, chociaż naprawdę dzisiaj po wojnie w Iranie, w Libanie i po tym wszystkim, co się dzieje, to chyba małe byłyby jeszcze mniejsze szanse. No ale dostał tego Nobla, bo pewna osoba, która go dostała wcześniej, mu swojego oddała. No więc powinien być trochę zadowolony, a teraz się objawił jako Jezus Chrystus, co usunął zresztą po słowach ogromnej krytyki, która się przetoczyła przez świat chrześcijański przede wszystkim, ale co najważniejsze również przez szeregi ruchu MAGA, czyli najbliższych zwolenników Trumpa i republikanów, bo tak naprawdę w świetle tego tweeta, który by sugerował, że to Leon został w jakiś sposób, być może dzięki Donaldowi Trumpowi, papieżem, trzeba byłoby powiedzieć, że tak naprawdę tutaj przybrał on postać już nie tylko Jezusa Chrystusa, ale wręcz Ducha Świętego, który wiedział, kto nim zostanie. Może to nieodpowiedni, proszę Państwa, temat do żartu, bo niektórzy się naprawdę oburzyli. Sławomir Cęckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta Polski, napisał na swoim Twitterze o poście Trumpa: przekracza wszelkie granice. No proszę Państwa, no, czy przekracza wszelkie granice? Nie wiem, czy wszelkie granice przekracza, ale niewątpliwie, gdybyśmy znaleźli te posty, tak po prostu, nie wiedząc, kto je napisał, to byśmy chyba myśleli, że chodzi o jakiegoś młodego człowieka, który siedzi sobie przy barze i tweetuje po prostu przy szklaneczce whisky. Natomiast to jest jednak poważna sprawa. To jest jednak poważna sprawa. Mamy do czynienia z człowiekiem, od którego zależy los milionów ludzi. Milionów ludzi. To, co się dzieje, wspomnę, sprawa Grenlandii, konflikt z Kanadą, wypowiedzi w stosunku do NATO, Rada Pokoju z Łukaszenką powołana i krytyka, która na niego spada w Stanach Zjednoczonych, no każą postawić pytanie, co dalej, co będzie dalej. Bo czasami bywa tak, że o czym mówiliśmy sobie, że zbyt wielka pewność siebie i pycha, która jest grzechem diabelskim, wiedzie do upadku. Pycha kroczy przed upadkiem. I przekonał się o tym chociażby ostatnio premier Węgier, który dotkliwej porażki doznał. Czy dlatego, że był złym premierem? Czy dlatego, że 16 lat już rządził i to było za długo? A może ludzie wokół niego, którzy się zgromadzili, narobili rzeczy, których Węgrzy też już mieli dosyć. W każdym razie nie pomogła wizyta wiceprezydenta Vansa. Czy pomogłaby, czy zmieniłaby ten wynik wyborów osobista wizyta prezydenta Trumpa? Być może, tylko nie wiadomo w którą stronę. Proszę Państwa, to wszystko napawa troską. Napawa troską, bo pokazuje raz jeszcze, że losów świata nie można wiązać z jednym człowiekiem. Odpowiedzialność za losy świata pozostają na naszych barkach, na wszystkich naszych barkach. I myślę, że papież Leon XIV doskonale o tym wie, modląc się o pokój. I to jest najrozsądniejsze, co można dzisiaj zrobić. I z tą myślą żegna się z Państwem Jan Majchrowski. Do usłyszenia.
Prawo cytatu.